Uwaga! Teraz z okazji urodzin Leroy Merlin wszyscy klubowicze dostają 200 zł zwrotu na kupon za każde wydane 2000. Ja nie żartuję. Wszyscy to wszyscy. Teściowa kupi za 2000, dostanie 200. Zięć kupi za 2000, też dostanie 200. Momencik. Halo?
Dobry, tu szwagier, a ja? Co ze mną? Ja też dostanę?
Wszakże, szwagrze, ty też dostajesz 200 zł za każde wydane 2000. Regulamin w sklepach. No to raz, dwa, do Leroy.
Prała zakrwawione ubrania i sprzedawała je następnie na targu. Kobieta zastrzeliła swojego kochanka na oczach wielu świadków.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Sceny zbrodni w radiu RMF FM. Tradycyjnie meldujemy się właśnie o takiej porze, no ale muszę wam powiedzieć, że Daniel wbiegł do studia jakiś taki zadyszany, taki bardzo podmęczony, jakimś biletem mi tutaj wymachuje. Gdzie to lecisz?
To nie są żadne wakacje, nigdzie nie lecisz, tylko to jest bilet na autobus. Myślałem, że go zgubiłem i że będę wracał na twój kosz, ale jest,
ale
udało
czekaj,
się znaleźć.
Czekaj,
oto on.
Tam napisane jest Majorka, to jest pod Wieliczką, tak?
To jest imię, proszę pana, właściciela, bo to jest bilet imienny.
Dobrze, wszystko się zgadza, no ale żarty żartami, a temat dzisiaj jest bardzo poważny.
Jakby kiedykolwiek było inaczej w scenach zbrodni. Polecamy dzisiejszy odcinek Kobiety skazane na karę śmierci.
Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
Zaczniemy od najgłośniejszej medialnie tego typu sprawy ostatnich miesięcy – egzekucja Lizy Montgomery. Mimo wstawiennictwa wielu organizacji walczących o prawa człowieka, mimo wielokrotnego zawieszenia i odwlekania wykonania wyroku, karę śmierci wykonano na początku tego roku.
W sieci możecie znaleźć wiele artykułów, które podkreślają, że to była pierwsza egzekucja kobiety w Stanach Zjednoczonych od 67 lat. Nie jest to do końca prawda. Nie zagłębiając się za bardzo w zawiłości amerykańskiego systemu prawnego, tyle lat minęło rzeczywiście od ostatniej egzekucji na szczeblu federalnym, ale biorąc pod uwagę wszystkie egzekucje, poprzednią karę śmierci w Stanach na kobiecie wykonano w 2015 roku.
Niemniej jednak sprawa jest wyjątkowa. Czas wyjaśnić, kim była skazana i jakiej potwornej zbrodni dopuściła się, że nie zdecydowano się zmienić tego wyroku. Liza Montgomery w chwili śmierci ma 56 lat, pochodziła z Kansas. Została skazana za wyjątkowo bestialskie zabójstwo kobiety w zaawansowanej ciąży.
I tu musimy cofnąć się do 2004 roku. Jesteśmy w Missouri. Bobby Joe Stinnett ma 36 lat, jest w 8 miesiącu ciąży. Jakiś czas temu jej mąż skontaktował ją ze swoją taką, powiedzmy, znajomą, właśnie Lisą Montgomery, która również jest w zaawansowanej ciąży.
Panie rozmawiają online, wymieniają maile, a w nich dzielą się swoimi doświadczeniami jako przyszłe matki. A jednak Bobby nie wie, że jej rozmówczyni swoją ciążę poroniła znacznie wcześniej, ale ukrywa ten fakt przed mężem i całym światem.
16 grudnia 2004 roku Lisa zjawia się w posiadłości Stinnettów, dusi swoją internetową znajomą Bobby, następnie sięga po nóż kuchenny, rozcina brzuch ciężarnej kobiety, wyjmuje żywego noworodka i ucieka z nim.
Chce dziecko zarejestrować jako własne. Dzwoni do męża, że urodziła, umówiła się z nim na śniadanie na drugi dzień. Chce, by mąż poznał ich potomka.
Policja jednak prześledziła komunikatory internetowe i na ich podstawie wpadła na ślad morderczyni. Aresztowano ją już następnego dnia, tuż po tym śniadaniu. Odzyskano noworodka i po potwierdzeniu testami DNA, czy im naprawdę jest dzieckiem, przekazano niemowlę pod opiekę prawdziwego ojca.
Po trwającym 3 lata procesie Liza Mary Montgomery została skazana na karę śmierci. Przebywała w celi śmierci przez 14 lat. Prawnicy kobiety próbowali złagodzić tę karę, wielokrotnie odsuwali jej wykonania.
Apelowali do samego prezydenta Donalda Trumpa. Chcieli zmiany wyroku na dożywocie. Wykazali, że kobieta jako dziecko miała być wykorzystywana seksualnie przez jej własnego ojca. Była także gwałcona przez jego kolegów, zmuszana przez matkę alkoholiczkę do prostytucji. To odcisnęło wyraźne piętno na jej ocenie dobra i zła.
Nie udało się. Walczyli dalej o jej życie. Uzyskali wstrzymanie wykonania egzekucji w sądzie federalnym w Indianie. Biegli lekarze wykazali, że oskarżona jest chora psychicznie, że już przy porodzie doznała uszkodzenia mózgu, a jednak Sąd Najwyższy anulował tę decyzję.
W środę 13 stycznia 2021 roku Liza Montgomery została stracona. Podano jej zastrzyk ze śmiertelną dawką pentobarbitalu.
Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
Pierwsza seryjna zabójczyni II Rzeczpospolitej.
Szczepan i Józefa Paśnik. On zabił w okolicach Warszawy przynajmniej 7 kobiet. Ona, jego żona, asystowała mu w zbrodniach.
Pierwszą ofiarę Szczepana Paśnika policjanci odnaleźli w styczniu 1922 roku w zagajniku w okolicach Pruszkowa. Było to ciało 30-letniej Józefy G. Z oględzin wynikało, że została wykorzystana seksualnie, a następnie poderżnięto jej gardło.
Śledczy tak naprawdę dopiero zbierali dowody w tej sprawie, a tu kilka dni później przypadkowy przechodzień zgłasza odnalezienie kolejnego ciała. To 55-letnia Maria W., matka odnalezionej wcześniej ofiary. Również została zgwałcona i została znaleziona z poderżniętym gardłem.
2 tygodnie później dokładnie taki sam los spotkał kolejną kobietę, Rosalia G. I uwaga, również spokrewniona z poprzednimi ofiarami.
Okazało się, że to początek długiej serii. W podwarszawskich lasach w kolejnych tygodniach znajdowano jeszcze 4 ciała. Wszystkie kobiety młode, wszystkie zgwałcone, wszystkie uduszone, no i wszystkie bez ubrań.
Policjantom udało się ustalić, że pierwsza ofiara Józefa G. była kochanką Szczepana Paśnika. Ten był notowany, dlatego podobno brano pod uwagę, że mógł być jakoś zamieszany, ale wówczas zaczęły pojawiać się kolejne ciała, już zupełnie niezwiązane rodzinnie z pierwszymi 3 kobietami. Ba, część z nich w ogóle nie pochodziła ani z Warszawy, ani z okolic.
I tu musimy wtrącić motyw tych pierwszych morderstw. Prawdopodobnie owa kochanka Szczepana Paśnika mogła wraz z matką znać mordercze sekrety przestępczej działalności mężczyzny. Może już wcześniej kogoś zamordował, być może zagroziły, że go wydadzą i dlatego Szczepan uznał, że muszą zginąć.
Szczepan Paśnik po zabójstwie swojej kochanki i jej matki, jak gdyby nigdy nic, spotkał się ze swoją żoną, też Józefą. Prawdopodobnie wyjawił jej, co zrobił. Nie wiadomo dlaczego, nie dość, że na niego nie doniosła organom ścigania, to jeszcze zaczęła mu pomagać w kolejnych zabójstwach.
I tutaj musimy powiedzieć, to ona rozbierała ofiary męża. Ona prała zakrwawione ubrania i sprzedawała je następnie na targu, dokładnie na placu Kercelego. Z tego po prostu żyli.
Z czasem to ona też typowała przyszłe ofiary męża. Te lepiej ubrane wybierała, zagadywała do nich, rozmawiała, a potrafiła wzbudzić zaufanie. Kobiety niczego złego nie podejrzewały.
Wybierała m.in. przyjezdne w pociągu, oferowała im pracę i pokusa nie do odparcia oferowała dach nad głową w stolicy. Wywabiała kobiety z przedziału na umówionej stacji, dołączał do nich mąż i szli w ustronne miejsce.
Gdy mąż zabierał się do działania, Józefa znikała, nie chciała patrzeć, jak gwałci, jak morduje. Później zjawiała się po ubrania i przetrząsała kieszenie, schowki w poszukiwaniu pieniędzy i kosztowności. To prawdopodobnie dlatego, by nie zakrwawiać ubrań, by one nie traciły na wartości, Szczepan przestał podrzynać ofiarom gardła, kolejne kobiety dusił.
Mówiliśmy o 7 zamordowanych kobietach, ale mogło być ich więcej. Szczepan Paśnik mordował je co kilka dni. Policjanci nie nadążali zbierać dowodów, nie mieli wątpliwości, że w Warszawie grasuje seryjny morderca.
Nie wiedzieli, że to mordercze małżeństwo. I kto wie, jak wiele jeszcze innych kobiet by zginęło, gdyby nie...
Ale o tym już za moment w Scenach zbrodni.
Mówimy o kobietach skazanych na karę śmierci i wracamy do seryjnych morderców II Rzeczpospolitej, Szczepan i Józefa Paśnik.
No właśnie, obiecaliśmy powiedzieć, jak wpadli. Józefa polowała w pociągu, tam wybierała przyszłe ofiary swojego męża, wzbudzała zaufanie, pozowała na żonę bogatego gospodarza, który oferuje pracę w powojennej Polsce. To był naprawdę trudny czas.
Kolejnymi jej ofiarami miały być 2 młode kobiety z Kresów, przyjaciółki Michalina i Maria. Umówiły się z Józefą i wspólnie miały jechać pociągiem do Płochocina, gdzie Paśnikowie mieszkali.
Był 20 lutego 1922 roku. W ostatniej chwili coś tknęło jedną z przyjaciółek. Michalina zrezygnowała. Nie wsiadła do pociągu, jednak Maria nie chciała stracić takiej okazji. Wraz z Józefą pojechała w swoją ostatnią podróż.
Michalina próbowała później skontaktować się z przyjaciółką, no ale jak się domyślacie, bezskutecznie, więc zgłosiła zaginięcie na policję. Policjanci pokazali fotografie ciał odnalezionych w podwarszawskich lasach. No, mieli przeczucie i rzeczywiście na jednej z nich niestety Michalina rozpoznała przyjaciółkę.
Śledczy postanowili zastawić zasadzkę. Znając już sposób działania, wypatrywali paśników na dworcach. No ale przecież nie wiedzieli, jak wyglądają podejrzani. Zabrali więc na akcję Michalinę i ta wypatrzyła podejrzaną parę.
Mordercy zostali zatrzymani. Później błyskawiczny proces, rozprawa trwała dosłownie 2 dni. Mąż w swoim ostatnim słowie podkreślał, że żona jest niewinna, a jednak wyrok brzmiał zarówno dla męża, jak i dla żony. Skazuje na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok ostateczny.
Małżonkowie mieli zginąć razem na drugi dzień, zaraz o świcie. Obrońcy sądowi natychmiast złożyli prośby o ułaskawienie do naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Spodziewano się, że marszałek uwolni chociaż kobietę. Co do jej męża, nikt nie miał złudzeń. A jednak wieczorem przyszła decyzja, że naczelnik nie skorzystał z prawa łaski.
Ostatnie życzenie Szczepana. 50 papierosów i butelka wódki. Papierosy otrzymał. Palił je dosłownie jednego za drugim, prawie do 3 w nocy. Wtedy się wyspowiadał.
Ona zażyczyła sobie ciepłe palto i spowiednika. Nie zmrużyła nawet oka.
O 4 rano wyprowadzono ich z cel do karetki więziennej, takiego opancerzonego wozu zaprzężonego w konie. Pilnowali go policjanci również na koniach, uzbrojeni w rewolwery.
O 5 rano ruszyły przygotowania do podwójnej egzekucji w tradycyjnym miejscu wykonywania takich wyroków, na stokach warszawskiej Cytadeli.
O 6 rano, 7 kwietnia 1922 roku wzeszło słońce dla małżonków po raz ostatni. Temperatura bliska zera. Na skazańców czekał pluton egzekucyjny złożony z 12 żołnierzy, głównie młodych chłopców. Tuż obok 2 świeżo wykopane groby. Sporo gapiów, wśród nich także kobiety.
Józefa miała zostać rozstrzelana jako pierwsza. Zawiązano jej oczy, zemdlała, ale w końcu salwa. Jej mąż zasłonił twarz, nie mogąc na to patrzeć. Chwilę później i on stanął przed plutonem.
To był pierwszy, zarazem jak dotąd ostatni przypadek, gdy wykonano wyrok śmierci na kobiecie przestępczyni. W powojennej Polsce kobiety poddawano egzekucji, ale nie za tak zwane zbrodnie pospolite. W większości były to procesy polityczne.
Sceny zbrodni w RMF FM.
W scenach zbrodni przenosimy się teraz do lat 50. Jesteśmy w Londynie. Wszystkie gazety wtedy na swoich czołówkach piszą o Ruth Ellis, kobiecie, która na oczach wielu świadków zastrzeliła swojego bogatego kochanka Davida Blakeleya. W efekcie tej zbrodni Ellis została skazana na karę śmierci.
I właśnie o takich sprawach dziś wieczorem mówimy. Jednak okoliczności, które doprowadziły do morderstwa, nie są tak jednoznaczne jak wyrok, który został zasądzony przez ławę przysięgłych. Spróbujemy krok po kroku, specjalnie dla Was, przeanalizować tę pełną dramatu i zawiłości historię.
No to od samego początku. Ruth Ellis, rocznik 1926. W bardzo młodym wieku zaszła w ciążę, porzuciła szkołę i musiała jakoś utrzymać siebie, jak i dziecko. Chwytała się wielu zajęć i ostatecznie została hostessą w klubie nocnym. No mniej przyjaźni powiedzą, że stała się kobietą do towarzystwa. Piękna blondynka nie miała żadnego problemu ze znalezieniem zatrudnienia w tej branży.
Gdy ma 24 lata, wychodzi za mąż za dentystę nieźle sytuowanego. Para doczekała się dziecka, jednak i w tym wypadku szczęście Ellis nie trwało za długo i znów musiała wrócić do pracy jako hostessa w klubie nocnym.
Zatrudniła się w londyńskim lokalu Little House Mayfair. Tam poznała Davida Blakeleya, bogatego kierowcę wyścigowego, który bywał tam dość często.
Od razu wpadli sobie w oko i tak rozpoczął się pełen namiętności romans. Dodajmy, że mężczyźnie Ellis zawróciła tak w głowie, że zostawił dla niej swoją aktualną partnerkę.
Niestety, jak to w życiu, związek tylko początkowo był szczęśliwy. Dość szybko pojawiła się przemoc, wzajemne oskarżenia i ciągłe kłótnie. Mężczyzna dręczył Ellis, nie pozwalał jej od siebie odejść. Podczas jednej z kłótni Blakeley uderzył ją w brzuch, w wyniku czego Ellis poroniła.
Relacje między nimi były, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, toksyczne. Tak toksyczne, że kobieta postanowiła zamordować Blakeleya. Była przekonana, że To jest jedyny sposób, by mogła się od niego uwolnić.
I tak jest. 10 kwietnia, Wielka Niedziela 1955 roku. Alice wytropiła swojego byłego ukochanego w Hampstead, dzielnicy w północnej części Londynu. Wiedziała, że wszedł do pubu Magdala, postanowiła więc poczekać, aż wyjdzie.
Około 21.30 David Blakely wyszedł z lokalu, szukał kluczyków do zaparkowanego w pobliżu samochodu. Wtedy podeszła Alice, oddała 2 strzały w jego kierunku. Mężczyzna upadł na ziemię, a kobieta strzeliła dla pewności jeszcze 3-krotnie.
Ciało Davida Blakeleya leżało na chodniku w kałuży krwi. Całą masakrę widziało wielu przechodniów i klientów pubu. Znalazłem nawet informację, że po wszystkim chciała się zastrzelić, jednak pistolet zaciął się.
Poprosiła więc jednego ze świadków, żeby zadzwonił natychmiast po policję. Okazało się, że ten mężczyzna był akurat policjantem po służbie. Oddała mu broń, zapytała, czy możesz mnie aresztować. No jak sami słyszycie, nie stawiała żadnego oporu, nie planowała ucieczki, a przecież z premedytacją zamordowała swojego kochanka.
Sprawa na tym etapie wydaje się oczywista, a wysokość kary też jednoznaczna. Jednak rzeczywistość pokazuje, że nie było tak do końca.
Przypomnijmy, kobieta zastrzeliła swojego byłego kochanka przed wejściem do jednego z londyńskich pubów, oddała w jego kierunku kilka strzałów, wszystko na oczach wielu świadków. Kobieta nie była pod wpływem narkotyków ani alkoholu.
Mało tego, została 2-krotnie zbadana pod kątem choroby psychicznej. Wszystkie badania nie wykazały żadnej nieprawidłowości. Nie znaleziono jakichkolwiek przesłanek wskazujących na jej niepoczytalność. Wyrok w tej sprawie mógł być zatem tylko jeden. Decyzją ławy przysięgłych została skazana na karę śmierci.
Jednak, jak wspomnieliśmy, w tej sprawie jest bardzo wiele kontrowersji. Kobietę skazano w przyspieszonym procesie. Narada ławy przysięgłych trwała zaledwie 25 minut. Ludzie decydujący o śmierci Ruth Ellis nie wzięli pod uwagę piekła, jakie urządził kobiecie jej zamordowany kochanek.
Dostatecznie nie przeanalizowano również roli, jaką w tej sprawie odegrał Desmond Cassin. Mężczyzna był kochankiem Ellis, gdy udało jej się już uciec od Davida Blakeleya. Co więcej, w dniu morderstwa on zawiózł Ellis pod pub, w którym przesiadywał Blakely i dał jej swoją broń. Dni poprzedzające morderstwo pili razem alkohol i ćwiczyli celność strzału z pistoletu.
Decydujące w tej sprawie wydaje się oświadczenie kobiety w trakcie procesu. Może zacytuję: było oczywiste, że kiedy go zastrzeliłam, zamierzałam go zabić. W świetle ówczesnego brytyjskiego prawa to zeznanie było decydujące o wielkości kary.
Wyrok sądu spotkał się ze sprzeciwem sporej części mieszkańców Londynu. Zebrano 50 tysięcy podpisów pod petycją o złagodzenie kary dla Ruth Ellis. Kampania okazała się nieskuteczna.
Zresztą sama zainteresowana nie chciała złagodzenia kary. Dopiero jej prawnik napisał oficjalne pismo do brytyjskiego sekretarza spraw wewnętrznych. Ona z kolei w liście do rodziców zamordowanego Davida Blakeleya napisała: zawsze kochałam twojego syna i umrę, nadal go kochając.
Wyrok wykonano 13 lipca 1955 roku. Egzekucja została wykonana przez powieszenie. Zostawiła po sobie 3-letnie i 10-letnie dziecko. W momencie egzekucji kobieta uśmiechała się do kata, który zakładał jej pętlę na szyję. Ten uśmiech prześladował go aż do śmierci.
Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
Margaret Pitr, ostatnia kobieta w historii Kanady skazana na karę śmierci, i w nawiązaniu do poprzedniej historii, które opowiadaliśmy, Pitr bezpośrednio nikogo nie zamordowała. Ona uczestniczyła w spisku, w wyniku którego w katastrofie lotniczej zginęły 23 osoby.
Historia tej zbrodni to tak naprawdę w dużej mierze historia Alberta Gueya. Mężczyzna był żonatym jubilerem, ale w przerwach między obowiązkami zakochał się w 19-letniej kelnerce. Romans z młodszą kobietą kwitł w najlepsze, ale ów jubiler wiedział, że będzie miał spory problem z dostaniem rozwodu.
Jego żona dowiedziała się o zdradzie. Kochanka też od niego odeszła, no ale Albert Guey nadal był w niej zakochany i za wszelką cenę chciał ułożyć sobie życie z tą kobietą, podkreślam, za wszelką cenę.
Postanowił więc zamordować swoją żonę. Początkowo myślał o zatruciu, ale zrezygnował z tego planu z powodu dużego prawdopodobieństwa wykrycia morderstwa przez policję.
Wymyślił więc inny, niestety dużo bardziej krwawy spisek. Albert Gray poprosił swojego kolegę po fachu o skonstruowanie bomby zegarowej stworzonej z dynamitu, budzika i baterii. Oficjalnie ładunek wybuchowy był mu potrzebny, by pozbyć się drzew z jego działki.
Do swojego planu włączył również Marguerite Peter. Kobieta miała dług wobec Gwaya, a ten postanowił wykorzystać ten fakt. Ona miała dostarczyć bombę do samolotu, którym miała lecieć żona Gwaya. Tak, dobrze usłyszeliście, mężczyzna postanowił wysadzić cały samolot ze znienawidzoną kobietą w środku.
Albert Gwaya wykupił jeszcze, i to też warte podkreślenia, dwie polisy na życie żony, które opiewały, uwzględniając dzisiejszy przelicznik, na około 170 tysięcy dolarów.
No właśnie, o tym nie możemy zapomnieć. Jubiler zaczął mieć problemy finansowe, jego zakład nie działał najlepiej. Gwaya postanowił więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, pozbyć się żony i dzięki jej śmierci rozwiązać swoje problemy finansowe. Po wszystkim planował wyjechać w Shinondal w towarzystwie młodej kochanki.
I tak docieramy do 9 września 1949 roku. Żona mężczyzny, Rita, rzeczywiście wsiada do samolotu na lotnisku w Quebec City. Był to lot kanadyjskich linii lotniczych numer 108. W ostatniej chwili, przed odlotem, na płycie lotniska pojawiła się wspomniana przez nas Marguerite Peter. Dostarczyła do samolotu pudełko z przesyłką pocztową. Oficjalnie miał to być jakiś posąg, a w rzeczywistości była to, jak się domyślacie, ta bomba domowej produkcji.
Zegar bomby był ustawiony w taki sposób, aby ładunek eksplodował nad rzeką Świętego Wawrzyńca. Gdyby samolot wpadł do wody, uwzględniając ówczesną technikę, właściwie niemożliwe byłoby ustalenie przyczyny katastrofy. Ostatecznie lot był opóźniony o 5 minut i samolot rozbił się w okolicach rezerwatu przyrody Cap Tarmenty. Znalazłem informację, że to opóźnienie było spowodowane kłótnią Gwaya ze swoją żoną. W wyniku katastrofy zginęły 23 osoby, 4 członków załogi i 19 pasażerów.
Trzeba przyznać, że śledczy bardzo sprawnie, szybko wpadli na trop Alberta Gwaya. Został aresztowany już 2 tygodnie po katastrofie samolotu. Sprawa była niezwykle głośna w Kanadzie. Wyrok dla całej trójki zamachowców mógł być tylko jeden – kara śmierci. Albert Gwaya został stracony 12 stycznia 1951 roku. Egzekucję konstruktora bomby wykonano ponad rok później.
Ostatnia zginęła Marguerite Peter. Za świadomą pomoc w masowym morderstwie została powieszona 9 stycznia 1953 roku.
Tak zażartowaliśmy, Majorka, ale rzeczywiście MAJ0 to jest jakiś numer serii na tym bilecie, wiesz?
Dobra, ja co widziałem, to widziałem, ja nie będę tego odkręcał, a teraz będzie trochę nostalgicznie, bo to był ostatni odcinek Scen Zbrodni. W tym sezonie bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to spotkanie i za cały miniony rok.
I za te wszystkie Wasze inspiracje.
Zdecydowanie za to najbardziej, no ale my prawdopodobnie, jak nic się nie zmieni, wrócimy już za tydzień i z jakimi tematami, tego jeszcze nie zdradzimy. No, ja bym radził włączyć radio RMF FM po godzinie 22, no albo aplikację podcastową sprawdził w poniedziałek, wtedy wszystko będzie jasne.
No właśnie, ty tak budujesz to napięcie, budujesz napięcie, nie wiadomo kiedy słuchają tego podcastu nasi słuchacze. Może już to wszystko jest, no tak, wiesz, wyjaśnione, leży obok, żadna tajemnica, kliknijcie, sprawdźcie i dajcie znać, czy Wam się nowy cykl podoba.
I tradycyjnie dziękujemy Wam za to spotkanie. Kamil Barnowski
i Daniel Dyk.
Sceny zbrodni w RMF FM.